jak sobie w ogóle poradzić z tym, że mamy wady? O co w ogóle chodzi, że z jednej strony Pismo Święte nazywa wierzących Chrystusa świętymi, pastor was naucza, że jako odrodzeni na nowo ludzie jesteście święci, sprawiedliwi, pełni miłości, pełni sprawiedliwości, pełni dobroci, pokoju. Jak to pogodzić z tym, że zdarzają nam się sytuacje, o których wolelibyśmy zapomnieć? Jak pogodzić to z tym, że czasami tak mocna świadomość grzechu uderza w nas i że te nasze słabości tak bardzo świecą, czasami mocniej niż światłość Chrystusa w naszych umysłach i sercach? Dzisiaj tym się zajmiemy i to nauczanie nazwałem dokładnie tak, jak to nauczanie sprzed tygodnia, tylko nadałem temu część drugą, tak, tacy jak Jezus. I zacznijmy od tego poziomu. Przed tygodniem mówiliśmy sobie o tym, że przez narodzenie na nowo Bóg stworzył nas na nowo, na swój obraz. Apostołowie w swoich listach stwierdzili to, otrzymawszy objawienie od Ducha Świętego, że jesteśmy w naszym wewnętrznym człowieku, w duchu, który został ożywiony, tak, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, że w duchu jesteśmy jak Jezus. To jest coś naprawdę rewolucyjnego. Niewiele kościołów to dzisiaj głosi, chociaż tradycja nawet ojców Kościoła mówiła o czymś takim, co nazywało się przebóstwienie, ale pozwólcie, że nie będziemy się dzisiaj tym zajmować. W każdym razie Bóg stworzył nasze wnętrza na nowo. Nie stworzył na nowo twojego ciała. On odtwarza czy przemienia twoją duszę, ale to, co w nas się zmieniło, gdy przyjęliśmy Jezusa do serca, to jest nasz wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem cichego, łagodnego ducha, który ma upodobanie w Bożych oczach. Więc możemy stwierdzić, że w duchu jesteśmy sprawiedliwi, święci, pełni prawdy, pełni miłości, pokoju, jesteśmy czyści, otrzymaliśmy autorytet w imieniu Jezusa i otrzymaliśmy Jego imię, jesteśmy nazwani Jego imieniem. Czyż to nie jest piękna lista? No dobrze, i teraz odzywa się głos sceptyka. No ładnie to brzmi, ale życie wygląda inaczej. Czy słyszycie ten głos czasami? Pastor fajnie tu mówi, apostoł fajnie napisał w swoim liście, ale, no i dlatego pastor mówi, ale życie wygląda inaczej, stary. Spójrzmy prawdzie w oczy, nie jesteśmy doskonali. I ten głos jest efektem bardzo silnej świadomości grzechów i słabości, jakie mamy. I ciekawą rzeczą jest, że moglibyśmy się bardzo mocno podpisać pod innym wyznaniem apostoła Pawła, które zapisane jest w liście do Rzymian w 7 rozdziale. Proszę, otwórzcie wraz ze mną ten tekst. W ogóle generalnie list do Rzymian, wersety 6, 7, 8, to jest bomba teologiczna, ale też i jeśli chodzi o nauczanie o zbawieniu, o człowieku, o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, to jest naprawdę petarda. I nie wolno przeczytać 7 rozdziału listu do Rzymian, nie przeczytawszy zaraz 8 i nie przeczytawszy wcześniej 6. Dlatego, że jeżeli ktoś przeczyta tylko 7 rozdział listu do Rzymian, to przeczyta tam bardzo trudne słowa, takie, które są zapisane w wersetach 18-20. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele, dobro. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. To są mocne stwierdzenia. Jeżeli tylko przeczytalibyśmy to na temat człowieka z Nowego Testamentu, to jest to bardzo ponura wizja. Nie sądzicie? Ciekawe jest, że parę wersetów dalej, 8 rozdział, zaczyna się od znamiennych słów: przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. No zaraz, Paweł, przed chwilą stwierdziłeś, że w twoim ciele mieszka grzech, mieszka zło. A po chwili stwierdzasz, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, to nie ma nad nim potępienia. O co tu chodzi? I wielu chrześcijan doznaje takiej swoistej schizofrenii. Z jednej strony są momenty, gdy odczuwają to Boże uświęcenie, ten Boży dotyk nieba, gdy wiedzą, że są usprawiedliwieni, uświęceni, że są w oczach Bożych kimś naprawdę szczególnym. Ale potem wydarzy się coś, jeden epizod, jeden jakiś incydent w życiu, który całkowicie przekreśla to odczuwanie i przynosi inne, diametralnie różne, że nagle czujemy się kiepscy, fatalni, słabi, grzeszni, brudni. Mieliście coś takiego? Tą swoistą schizofrenię? Myślę, że każdy, kto uczciwie podchodzi do życia, każdy chrześcijanin narodzony na nowo, który podchodzi do życia, gdzieś to przeżywa. No więc jak to wszystko rozumieć? Chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewne szczegóły dotyczące tego tekstu, który przeczytaliśmy przed chwilą. Zauważcie, że apostoł Paweł w 18 wersecie mówi: mieszka we mnie, nie mieszka we mnie, przepraszam, tam jest przeczenie, nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro. Potem 20 werset mówi: tylko grzech, który mieszka we mnie. Grzech mieszka w ciele. I użyte jest tutaj w języku greckim na rzeczownik ciało, użyte są dwa rzeczowniki. Jeden określa tkankę, tak, czyli to, co szczypiecie, a drugi określa cielesną, upadłą, grzeszną naturę człowieka. I te dwa rzeczowniki są przekładane, tłumaczone na język polski jednym rzeczownikiem ciało. Stąd jak czytamy Nowy Testament, szczególnie listy Pawła, który bardzo akcentował to stwierdzenie, to niekoniecznie wiemy, o jakie ciało chodzi. Więc żeby było jasne, tu chodzi o to stwierdzenie, o to określenie, które dotyczy naszej ludzkiej, cielesnej natury. Wszyscy ludzie narodzeni z mężczyzny i z kobiety są w ciele. Wszyscy się narodziliśmy w ciele, tak? I teraz wraz z przyjęciem tej ludzkiej natury niestety wchodzimy w obszar oddziaływania grzechu. Grzech, zło, brud, zgorszenie oddziaływuje na twoją cielesną naturę. Powiemy sobie za chwilę o tym więcej. I teraz mówię o tym dlatego, ponieważ Paweł nie pisał tutaj o swoim duchu, o swoim wewnętrznym człowieku. Bo zwróćcie uwagę, że jest tutaj pewnego rodzaju gra. On mówi: ja chcę czynić dobro. W innym miejscu, w 22 wersecie tego 7 rozdziału, możemy przeczytać: w moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym. W Biblii Warszawskiej jest to ujęte troszeczkę inaczej. Mogę poprosić? Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Czyli już w tym rozdziale 7, na przestrzeni tych kilku wersetów, apostoł Paweł rozdziela to, co jest w jego ciele, od tego, co jest w jego wnętrzu. Człowiek zewnętrzny, człowiek wewnętrzny, człowiek cielesny, człowiek duchowy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrozumieli, czy spróbowali zbliżyć się do zrozumienia tych procesów, które w nas zachodzą. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to nas ochroni przed oszustem, szatanem, który oszukuje permanentnie ludzi, jeśli chodzi o te rzeczy, które dzieją się w człowieku, oraz żebyśmy, po drugie, umieli ochronić się przed samymi sobą. Jeśli mamy nieprawidłowe zrozumienie, to robimy z sobą różne straszne rzeczy. Myślimy o sobie straszne rzeczy. W efekcie końcowym robimy potem straszne rzeczy. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy poznali te procesy, spróbowali je zrozumieć, żebyśmy, jeżeli ich może w pełni dzisiaj nie poznamy, to chociaż zaczęli rozmyślać nad tym i to wszystko studiować. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na siebie przez pryzmat Pana Jezusa. To będzie dobry przykład. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że Jezus był narodzony z Boga. Tak? Jezus nie został poczęty w łonie Marii, dlatego że mężczyzna przyczynił się do poczęcia. On został poczęty z Ducha Świętego. Czy coś wam to mówi? Każdy, kto się narodził na nowo, narodził się z Boga. Jezus kiedyś powiedział: jeśli nie narodzisz się z Ducha i z wody, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. To jest pierwsze podobieństwo pomiędzy Jezusem a ludźmi, którzy w Niego uwierzyli i narodzili się na nowo. On był narodzony z Boga. Ty, jako narodzony na nowo, też narodziłeś się z Boga. W Jego wnętrzu, we wnętrzu Jezusa nie było grzechu. Jego duch był bez grzechu. Dlatego, pamiętacie, czytaliśmy sobie przed tygodniem taki tekst z Ewangelii Jana 14:30. Otwórzmy go sobie dzisiaj również, przypomnijmy go sobie. Mocny tekst. Jezus określił w nim pewne fajne rzeczy na swój temat i one mają silne odbicie w nas, w naszym życiu. Tak? Ewangelia Jana 14, rozdział 30, werset. Nie będę już z wami długo rozmawiał. Władca tego świata jest już bowiem w drodze, tak Jezus to mówi, na chwilę, na paręnaście minut przed aresztowaniem, a potem ukrzyżowaniem. I mówi, władca tego świata jest już bowiem w drodze, we mnie jednak nie ma nic, na co mógłby się powołać, nic, co by mogło nas łączyć. Tak, to jest tłumaczenie Biblii ewangelicznej. Jakby tłumacz troszeczkę poszerzył znaczenie tego, co tam jest w grece. Po to, aby dobrze zrozumieć, co Jezus miał na myśli, gdy powiedział, nie ma on nic do mnie. Tak jest w grece dokładnie, tak krótko. Tak? Tłumacz tutaj mówi, nie ma jednak we mnie nic, na co mógłby się powołać, nic, co by mogło nas łączyć. Słyszycie? Jezus, narodzony z Boga, ten, który był doskonały w swoim duchu, bez grzechu w swoim duchu, gdy jest już u progu aresztowania i ukrzyżowania, określa wobec swoich uczniów, szatan do mnie nic nie ma. On nie ma we mnie żadnej cząstki, żadnego przyczółka, żadnej najmniejszej sprawy, na którą mógłby się powołać. Nic nas nie łączy. To jest prawda o Jezusie i o szatanie. Oni byli całkowicie od siebie odseparowani, jeśli chodzi o te wewnętrzne zależności. Innymi słowy, szatan nie mógł przeniknąć do jego wnętrza, nie mógł nic tam zwojować, tam nic nie umieścił, żadna jego pokusa tam nie dotarła do środka. Nic między Jezusem a szatanem nie zaszło. Oni nie byli w żaden sposób połączeni. List do Hebrajczyków 4:15 mówi, że Jezus był dokładnie takim samym człowiekiem jak każdy z nas, za wyjątkiem grzechu. Brzmi tam, nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Czyli Jezus przeżywał wszystko to, co ty, za chwilę sobie to powiemy, każdy rodzaj twojego doświadczenia ludzkiego on przeżywał, gdy był tu na ziemi, za wyjątkiem jednego. Nigdy jego wnętrze nie było wypełnione grzechem. Wszystko przeżywał za wyjątkiem grzechu. To jest bardzo ważne. Ale pamiętajcie, że mówimy teraz o jego wnętrzu, o jego duchu. Dlaczego? Jezus, gdy się urodził z Marii, urodził się w ciele. Był absolutnie rzeczywistą postacią ludzką. Był w pełni człowiekiem i jego człowieczeństwo objawiało się tym, że miał normalne ciało ludzkie. Ciało w każdym człowieku jest tą częścią istoty, na którą oddziaływuje świat, na którą oddziaływuje skażenie świata, które podlega procesom starzenia się, przez które to ciało odbieramy bodźce z zewnętrznego świata. To dotyczy nas i to dotyczy Jezusa, gdy był tu na ziemi. On, chodząc w ciele, pocił się, odczuwał głód, odczuwał ból. On przeżywał dokładnie to samo, co ty. Dlatego, gdy został ukrzyżowany, odczuwał rzeczywiste cierpienie. Gdy został zdradzony, odczuwał rzeczywiste rozczarowanie, zranienie wewnętrzne. To będziemy mówić, gdy będziemy omawiać duszę Jezusa za chwilę. Funkcją ciała Jezusa było, jak opisuje to list do Rzymian 8:3, jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, to Bóg przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała, jako ofiarę za grzech, potępił grzech w ciele. Jezus dlatego chodził w ciele, dlatego był zrodzony jako człowiek w ciele, aby to ciało zostało złożone na ofiarę za twój i mój grzech. Jezus musiał być w pełni człowiekiem, aby ponieść winę za nasze grzechy. On nie był pozornym człowiekiem. On nie był człowiekiem tylko w pewnej części. On był w pełni człowiekiem. Jego ciało było absolutnie ludzkie, a z ciałem połączona jest dusza, za chwilę sobie o tym powiemy. I teraz zwróćcie uwagę, że w tym Rzymian 8:3 jest mowa o grzesznym ciele, czyli podatnym na wpływ grzechu. Dlatego, jak to? Jezus, tu jest napisane, że był bez grzechu, a tutaj, że miał grzeszne ciało. O co tu chodzi? Zauważcie, że apostoł Paweł pisze tutaj o grzesznym ciele, które ma być złożone na ofiarę. Jezus w momencie, gdy został przybity do drzewa krzyża, przyjął na swoje ciało cały grzech ludzkości. Do tego momentu, gdy chodził po ziemi, jego ciało było oddzielone od grzechu. Jedynym skutkiem było starzenie się, bo Jezus urodził się jako noworodek, a umierał w wieku 33 lat, a więc procesy starzenia się były w nim rozpoczęte i w trakcie. Ale ciekawa rzecz, do tego momentu jego ciało nie chorowało, jego ciało rozwijało się prawidłowo i w momencie, gdy pozwolił, aby wydano go na ofiarę, w tym momencie cały grzech ludzkości został włożony na niego. Każda choroba, każda wina grzechu, wszystko to zostało złożone na niego. Dlatego Jezus, wisząc na krzyżu, zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Do tego momentu Jezus cały czas chodził w obecności Ojca, ale wisząc na drzewie krzyża, zgodnie z przekazem prawa mojżeszowego, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, on w tym momencie stał się przeklęty. Dlaczego? Włożono na niego twój i mój grzech. Włożono na niego grzech Stalina, Hitlera, Pol Pota, zboczeńców, dewiantów, wariatów, morderców, bandytów, wszystkich. Najgorszych. I tych najlepszych grzeszników też. Wszystkich. Nie ma lepszych i gorszych grzeszników. Wszyscy ponieślibyśmy tą samą karę, która została złożona na niego. Dlatego tu jest mowa o grzesznym ciele. Chrystus umierał na krzyżu, stając się grzechem. Napisane jest o tym w drugim liście do Koryntian. On stał się grzechem. Niesamowite. Ten, który był bez grzechu, stał się grzechem. Dobrowolnie przyjął na siebie to niewyobrażalne brzemię. Odczuwał cały ciężar brzemienia grzechu, winy grzechu. Pomyślcie sobie o tym, szczególnie w momencie, gdy ktoś coś nabroicie i czujecie wyrzuty sumienia. Pamiętacie takie momenty w życiu? Mieliście? A każdy z nas nieraz. Jakie to było brzemię? Wow, po co ja to zrobiłem? Po co ja to powiedziałem? Jak ja głupi jestem? No jakbym dał wszystko, żeby to odkręcić i żeby to się nigdy nie stało. Naprawić mój błąd. I teraz zwielokrotnijcie to po miliony razy i włóżcie to na jednego człowieka. To jest nie do uniesienia. Oszaleć można. Ten ciężar Jezus wziął na siebie. To ten ciężar został złożony na Jego ciało. Jego ciało cierpiało, Jego ciało przeżywało okrutne męki, dlatego, że został złożony na Niego ciężar grzechu całego świata. To była ta część Chrystusa, tak ujmijmy to w cudzysłowie, która była wystawiona na działanie świata i zła. I tą część dotknął szatan. On triumfował wtedy. Pamiętacie może scenę z filmu Pasja Mela Gibsona? Tak, w czasie całego ukrzyżowania pojawia się tam taka czarna postać. Tak? I w tym momencie, gdy Jezus zostaje ukrzyżowany, On triumfuje. Bo zabija Syna Bożego. To była jedyna część Jezusa, którą diabeł mógł dotknąć. Mógł ją porazić. Ciało. Zapamiętajmy to. Zwróćcie uwagę, że gdy szatan kusił Jezusa, czy to na pustyni, czy w ogrodzie Getsemane, na kilka godzin przed ukrzyżowanym, kusił go, dotykając jego ciała. Na pustyni mówi, jesteś głodny, zjedz chleb. W Getsemane, w tym ogrodzie na Górze Oliwnej, Jezus przeżywał strach, autentyczny strach, ponieważ wiedział, że za chwilę zacznie się kaźń. I ten strach przejawił się kroplami, które były pełne krwi. Medycyna zna takie zjawisko. Ono występuje niezwykle rzadko w momentach przerażenia. Niektórzy ludzie krwawią krwią, pocą się krwią. Do pór potnych w naszej skórze przenika krew z żył. To jest niesamowite, bardzo rzadkie zjawisko. Kiedyś pewien lekarz mi je tam opisywał. Zwróćcie uwagę na to, że z nami jest bardzo podobnie. Nasze ciała są poddawane bodźcom zewnętrznym. Nasze ciała, idziesz ulicą i cały czas jesteś bombardowany bodźcami. Idzie człowiek, którego nie lubisz, widzisz go i od razu myślisz sobie złe rzeczy. Mam nadzieję, że wy tak nie macie, ale tak ludzie mają. Tak, idziesz ulicą, coś się dzieje, jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia, ktoś cię mija, bodźce zewnętrzne. Ktoś się zachowuje w taki, a nie inny sposób, bodźce zewnętrzne. W twojej pracy ktoś robi coś nie tak, jak trzeba, bodźce zewnętrzne. Zobaczcie, to wszystko dociera do twojego ciała. Nasze ciało ma takie receptory, 5 zmysłów, które to wszystko przyjmują. I teraz to samo było z Jezusem. On w swoim ciele przyjmował bodźce zewnętrzne. I ciągle to, co światowe, to, co złe, to, co skażone, dotyka twojego i mojego ciała. Non-stop, codziennie, w każdej chwili. Dlatego Paweł napisał, w ciele mieszka grzech. Ciało i świat, one są z sobą bardzo kompatybilne. One na siebie oddziaływują. Pokusy przychodzą do nas przez ciało. Dlatego Chrystus pozwolił, aby Jego ciało zostało złożone w ofierze, bo ono, Jego ciało, zidentyfikowało się z nami. Było absolutnie ludzkie, tak? Chrystus pozwolił, żeby na nie włożono grzech, choć Jego duch był sprawiedliwy, tak? To jednak ciało stało się mieszkaniem grzechu, aby spłacić nasz dług grzechu. Zapamiętajmy to. Poznaliśmy Jezusa, który był w duchu sprawiedliwy i bezgrzeszny, ale poznaliśmy Jezusa, który był w ciele i do momentu ukrzyżowania był sprawiedliwy w swoim ciele, ale w momencie ukrzyżowania pozwolił, żeby Jego ciało zostało dotknięte przekleństwem świata. Ale Jezus miał również duszę. Dusza to jest twój umysł, czyli twoja inteligencja, twoje emocje, uczucia i twoja wola. Jezus, będąc tutaj na ziemi, również odbierał, pracował, czy jakby działał w swojej duszy, bo był w pełni człowiekiem. Powiedział między innymi właśnie w ogrodzie Getsemane takie słynne słowa, smutna czy smętna jest moja dusza. To jest ciekawe. Dlaczego? Dusza Jezusa, czyli Jego uczucia, Jego umysł, Jego wola, były poddane, to czy była poddana, bodźcom z Jego ciała. Dlaczego Jezus w ogrodzie Getsemane powiedział, że dusza moja jest smutna? Ponieważ wiedział, co go spotka za chwilę, co zrobią z Jego ciałem. A że każdy człowiek jest integralną jednostką, połączone jest ciało, dusza i duch, więc tak naprawdę to nie jest obojętne, nie możemy się odizolować od ciała, więc Jezus mówiąc, wow, za chwilę będą mnie biczować, za chwilę będą wyrywać moją brodę, za chwilę będą wyżywać się na mnie, będą mnie trzaskać, włożą mi koronę na głowę, ubiczują mnie jakimiś trzcinami, za chwilę przybiją mnie do drzewa. Wiecie, każdy, kto by był świadomy czegoś takiego, to w jego głowie, wiecie, co by było? Panika, przerażenie, strach. I on to odczuwał w swojej duszy. ciało coś miało doznać, ale to było absolutnie kompatybilne i jasne dla duszy, czyli dla naszego, dla umysłu, dla woli, dla uczuć, co się stanie. Jezus to przeżywał tak silnie, dlatego powiedział: smutna jest moja dusza. Dlatego był rozczarowany zdradą Judasza. Dlatego był rozczarowany niewiarą uczniów. Jego ciało doświadczało czegoś w świecie zewnętrznym i jego dusza to przejmowała, bo normalnie funkcjonował tak jak ty i ja. Nasza dusza jest bardzo często poddana presji bodźców, które przychodzą do nas z zewnątrz. I zwróćcie uwagę, że Jezus musiał stoczyć niesamowitą walkę. Walkę pomiędzy strachem a posłuszeństwem Bogu, Ojcu. Z jednej strony jego dusza była bombardowana strachem, no bo ciało za chwilę będzie cierpieć, a z drugiej strony wiedział, jaka jest wola jego Ojca i chciał być jej posłuszny. I tam w Getsemane, co Jezus zrobił, żeby wygrać tą walkę? Pamiętacie? Modlił się. Amen. W tym samym czasie uczniowie spali, dlatego Jezus powiedział: duch ochotny, ale ciało złe. Jezus tą walkę musiał stoczyć sam. Nikt mu w tym nie pomagał, tam jest tylko napisane w Ewangelii Łukasza, że aniołowie go wspierali, posłańcy z nieba, ale musiał najpierw dokonać swojego wyboru. Oni go zaczęli wspierać, wiecie kiedy? Wtedy, kiedy powiedział: wszakże nie moja wola, Ojcze, lecz Twoja niech się stanie. On w swojej duszy, w swoim umyśle, w swojej woli, w swoich uczuciach musiał dokonać wyboru i powiedzieć: okej, cokolwiek się stanie, robię to, Ojcze, co chcesz ode mnie, by się stało. To niech dzieje się wola Twoja. On w swojej duszy wygrał tą walkę, podporządkował swoją duszę duchowi, dlatego że posłuszeństwo Bogu płynęło z jego sprawiedliwego wnętrza. On miał relację z Bogiem w swoim duchu. I tu z ducha płynął ten impuls: bądź posłuszny. Bądź posłuszny mojej woli. Z ciała płynął impuls: bój się, chłopie. Czeka cię coś przerażającego. I w tej walce w duszy, to jest dokładnie ta walka, którą każdy z nas przeżywa codziennie, w tej walce u niego musiało się coś zadecydować. I on podjął decyzję, że podporządkuje teraz wszystkie swoje emocje, cały swój system myślenia, całą swoją wolę temu, co płynie z ducha. Dlatego powiedział: niech się dzieje wola Twoja. Duch zwyciężył ciało. Czy wam to coś przypomina? Z waszego życia? Byliście w takiej sytuacji, że ciało krzyczało i duch też coś mówił? Od Boga coś i z ciała coś? Ciało krzyczało wszystkim, co zewnętrzne, wszystkim, co skażone, co światowe, co grzeszne, ale od ducha płynęło całkiem inne przesłanie, czyste, sprawiedliwe, święte. A my w swojej duszy teraz musimy dokonać wyboru. Duch, ciało, duch, ciało, duch, ciało. O, kurczę, co tu zrobić? No. Szał. Niektórzy ludzie mówią: ja nie chcę tego. Nie możesz nie chcieć. Musisz wybrać. Albo będziesz służył Bogu, albo diabłu. Każdy człowiek stoi przed tym wyborem. Przepraszam, nie każdy. Ludzie, którzy nie mają odrodzonego ducha, nie mają wyboru. Są niewolnikami diabła. Wyobrażacie sobie, jesteście na przyjęciu urodzinowym, siedzi kilkanaście osób z rodziny, nikt nie jest nawrócony, a ty im mówisz: przepraszam bardzo, jesteście niewolnikami diabła. Więcej nie dostaniesz już ode mnie sałatki, a ode mnie kurczaka nie dostaniesz. Ładnie ześwirowałeś, tej sekcie wyprali ci mózg. Ale problem polega na tym, że to nie my mówimy, to mówi Biblia. To nie jest wymysł żadnego człowieka, żadnego kościoła, tylko to jest przekazane przez Boże Słowo w Piśmie Świętym. I my, którzy jesteśmy odrodzeni, którzy jesteśmy narodzeni z Boga, mamy alternatywę. Oni nie mają. Rozumiecie? Oni muszą iść na postronku diabła, tam, gdzie on ich prowadzi, dlatego że ich duch jest martwy z powodu grzechu, a dusza jest absolutnie podporządkowana cielesności, więc ciało absolutnie decyduje o tym, co robią. Ten dylemat, tą walkę może stoczyć tylko wierzący w Chrystusa odrodzony człowiek, ponieważ my mamy alternatywę. Tą alternatywą jest świętość i życie Boże, które w nas jest. Nasza walka toczy się w duszy, bo dusza jest poddawana presji bodźców z ciała i musimy dokonać wyboru, komu będziemy posłuszni. Duchowi, w którym mieszka Duch Święty, Bóg, czy ciału, w którym mieszka grzech. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego miejsca naszych rozważań. Inicjatorem skażenia grzechu tego świata, a więc również i tego, że nasze ciało niestety podlega tym procesom skażenia, inicjatorem tego jest szatan. Chciałem wam powiedzieć teraz coś, co bardzo was wyposaży do walki z nim. Szatan nie może przenikać do twojego wnętrza i robić w nim, co zechce, jeśli ty mu na to nie pozwolisz. Podkreślam, mówię do osób odrodzonych, które narodzone są na nowo, które doświadczyły ożywienia ducha. Nie może do ciebie wejść, nie może dotykać twojego wnętrza. Nie ma tam wstępu, chyba że mu na to pozwolisz. Wszystko, co może diabeł zrobić, to oddziaływać na nasze ciało, a poprzez ciało na naszą duszę. I to jest ten obszar, na którym próbuje on zdobyć w nas swój przyczółek. Tak, pamiętacie, Jezus powiedział w tej Ewangelii Jana 14:30: we mnie jednak on nie ma nic, na co mógłby się powołać. Nic nas nie łączy. Tu o to idzie, że diabeł po to cię kusi, po to dotyka twojego ciała, po to wysyła różne sygnały, bodźce, abyś zgodził się z tymi bodźcami, przyjął je do swojego wnętrza, otworzył swoją duszę i wtedy on cyk, jest już gotowy. Ponieważ ty mu pozwalasz, zgadzając się z tym, ty mu pozwalasz działać w sobie. No, opiszmy to, żeby nie była to tylko taka teoretyczna definicja. Opiszmy to na przykładzie pierwszej siostry. No może nie naszej siostry. No tej Ewki, no. Moja żona czasami mówi, żeś ta Ewka musiała, no. Zwróćcie uwagę, jak szatan kusił Ewę w Edenie, w ogrodzie rajskim. Kusił ją widokiem owocu z drzewa poznania dobra i zła. Sam widok to jeszcze nic, ale do tego on jej, do niej mówił. Zobacz, jaki piękny. Zjedz. Nic się nie stanie. Będziesz jak Bóg. Poznasz dobro i zło. Weź ten owoc. To były wszystko bodźce zewnętrzne. Tak? Widok pięknego jabłka. Wyobraź sobie, że to jest najnowszy model torebki Louis Vuitton. Albo najnowszy model BMW, albo Audi Q7. Cóż za owoc. I teraz przychodzi szatan i mówi, musisz to mieć. To jest takie piękne. Musisz to mieć. Ale nie stać mnie. Ukradnij. Przewal, nie zapłać podatku. Weź zahachmęć coś tam w pracy. Zdobądź te pieniądze. Śmiejecie się? Wielu ludzi prostytuuje się, żeby nabyć owoc, czymkolwiek on jest. Żeby mieć lepsze stanowisko, idą z szefem do łóżka. Na integracji. Myślicie, że to jest takie niespotykane? Bardzo spotykane. Cały czas ta sama technika. Cały czas ta sama strategia. Przychodzi zły i oddziałuje na twoje ciało. Jeżeli twoja dusza jest połączona, czy jakby pod silnym wpływem ciała, natychmiast otrzymujesz bodźce. To są pokusy. To, że te bodźce do ciebie docierają, to nie jest jeszcze problem. Dlaczego? Bo on ma prawo oddziaływać na twoje ciało. Diabeł ma prawo oddziaływać na twoje ciało. bo niestety w ciele naszym mieszka grzech, tak? I on ma prawo teraz dotykać twojego ciała, a poprzez twoje ciało ma prawo wpływać na twoją duszę. Ale co ty z tym zrobisz, z tym sygnałem, z tym bodźcem, to już od ciebie zależy. I to jest bardzo ważne. Ponieważ jeżeli ty zaakceptujesz ten sygnał, ten bodziec, który do ciebie przychodzi, to w tym momencie otwierasz się na to. Na przykład masz kolegę w pracy. Przystojny. Wysoki. Młody, zbudowany, fajny gość. Jak to fajny gość? Czaruje, czaruś, amant, flirciarz. I cię czaruje, siostro droga. Okej, tak długo, jak długo on czaruje, a ty w swojej duszy jesteś obojętna na to, może sobie czarować, gadaj chłopie zdrów. Masz problem po prostu. Ale jeśli zaczniesz otwierać się na te czary, i zaczniesz o nim myśleć wieczorem, przed zaśnięciem. W tym momencie właśnie otworzyłeś drzwiczki i przychodzi przeciwnik, mówi hello, no to teraz potańcujemy. Skoro mnie tu wpuszczasz, to w moją polkę pójdziemy. I zaczyna się rozpanoszać więcej, głębiej, mocniej. Efekt tego, jeśli tego nie zatrzymasz, jeśli nie zaczniesz pokutować, efekt tego jest taki, że w pewnym momencie ten facet będzie miał do ciebie takie dojście, że ulegniesz. Co wy na to? Czy to jest silna ilustracja? I tak jest ze wszystkim. Z torebką, z facetem, z czymkolwiek chcesz. Z BMW, z kobietą, z czymkolwiek, z kimkolwiek chcesz. Tak działa szatan. Gdy człowiek go posłucha, on dostaje dostęp do jego duszy i tam zaczyna działać. Ciało pełni rolę pomostu, po którym szatan chce dostać się do naszych myśli, do naszych uczuć, do naszej woli. Dlatego Jezus był w ciele i też był kuszony. Tak naprawdę, gdy jesteś kuszony, nie jesteś gorszy od Jezusa. Jezus był 40 dni na pustyni i też był kuszony przy pomocy ciała. Poprzez ciało szatan próbował dostać się do jego duszy. Wysyłał bodźce, wysyłał pokusy, wysyłał sygnały, które miały go złamać, ale Jezus miał silnego ducha, takiego samego zresztą jak my. Każdy z nas ma dokładnie odrodzonego ducha, tak jak on miał. Jesteśmy zrodzeni z tego samego Boga. W związku z powyższym on stanął mocno w duchu i powiedział: stop, tutaj nie masz wejścia, gościu. On dokonał wyboru i dlatego potem mógł powiedzieć: ale on nic do mnie nie ma. Jezus przeciwstawił się diabłu poprzez moc swojego ducha. Dlatego, że miał sprawiedliwego ducha zrodzonego z Boga. Tak jak ty. Ty też jesteś narodzony z Boga. Amen? Niesamowite. Jedynym sposobem, jakim możemy powstrzymać szatana, to wiara w prawdę Bożego Słowa o nas. Jeżeli nie wierzysz w to, kim jesteś, że jesteś Bożym dzieckiem, że jesteś narodzony na nowo, że jesteś święty, że jesteś sprawiedliwy, że Boża miłość jest w tobie i tak dalej. Jeżeli w to nie wierzysz, to nie masz się czym bronić. Apostoł Paweł opisał to tak, pamiętacie słynny fragment z listu do Efezjan opisujący zbroję Bożą. I tam jest tarcza wiary. Jej zadaniem było gasić pociski ogniste złego. Tak? Diabeł wypuszcza do ciebie pocisk, a ty masz tarczę i się w niej chronisz. I ona pyk wbija się w tą tarczę i gaszony jest pocisk. Jeśli nie masz wiary zrodzonej ze słowa, nie masz się czym obronić, rozumiesz? Nie masz się czym obronić. Dlatego prawda Bożego Słowa jest nam niezwykle potrzebna, ponieważ prawda po pierwsze nas chroni, po drugie ona nas uwalnia. Tak? Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was. Amen. Więc prawda uwalnia ludzi, ale od czego? Od wpływu grzechu i szatana. Kto poznał prawdę, idzie w wolność, bo diabeł już go nie może więcej oszukać. Diabeł przychodzi i mówi: jesteś beznadziejny, jesteś zerem, zobacz, mąż cię nie docenia, więc ten kolega w pracy to naprawdę fajna sprawa. I on przychodzi, cię okłamuje, 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 non stop. Ale ty musisz stanąć w prawdzie i powiedzieć: zaraz, zaraz, moment, ja się z tym nie zgadzam, ja jestem wartościowy, ja mam wspaniałe małżeństwo, ja należę teraz do mojego męża na mocy przymierza i będę wierny, bo tak trzeba. To jest prawda, prawda Bożego Słowa. I zauważcie, że gdy prawda przenika nasz umysł, dokonujemy wyboru zgodnego z Duchem. I tak Jezus zwyciężał na pustyni i w ogrodzie Getsemane. Stawał na fundamencie słowa. Pamiętacie, diabeł jedno, a Jezus napisane jest. Stawał na słowie. On uwalniał prawdę słowa w sobie, aby mieć moc do przeciwstawienia się pokusom. Im więcej odnawiamy swój umysł przez Boże Słowo, tym bardziej jesteśmy silni i jesteśmy w stanie przeciwstawić się szatanowi. Jeżeli twoje myśli błądzą, myślisz o niebieskich migdałach, myślisz o tym, co w świecie, co tam w ostatnim teleturnieju się wydarzyło, albo jakieś ploteczki, które przeczytałeś w durnych gazetach typu Super Express, nie kupujcie tego i Faktów też nie kupujcie. To jest dramatyczne. Poznałem redaktora stamtąd, jak on mi opisywał, jak oni piszą te artykuły. Masakra. Wszystko są wyssane z palca bzdury. Jeżeli myślisz o takich rzeczach, taka kryptoreklama teraz, tak? Jeżeli myślisz o takich rzeczach, no to będziesz podatny w swojej duszy na to, co diabeł chce ci wcisnąć, ale jeśli będziesz odnawiał swój umysł przez Boże Słowo, przez czytanie Słowa, rozmyślanie o Nim, pamiętanie, uczenie się na pamięć, cytowanie, w tym momencie zaczniesz myśleć nowymi kategoriami. Gdy szatan przyjdzie i powie, jesteś bezwartościowa, ty mu powiesz, a właśnie, że nie, ponieważ Jezus za mnie umarł, a to była najwyższa cena, to znaczy, że jestem bardzo wartościowa. Jeżeli przyjdzie szatan i powie ci, nie ma przed tobą przyszłości, a właśnie, że nie, ponieważ jestem błogosławiony w Chrystusie i będę teraz miał powodzenie nad swoim życiem. Dzisiaj w nocy przyszedł, w nocy czasami się budzę i wtedy najczęściej przychodzi strach. Więc przyszedł dzisiaj do mnie strach. Ale wczoraj na konferencji w Koszalinie śpiewaliśmy fajną pieśń, że strach nie będzie nade mną panował, tak? Bo mój Bóg jest wielki. Ja teraz parafrazuję. Więc przypomniał mi się drugi list do Tymoteusza 1,7. Bo nie dał mi Bóg ducha strachu, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Więc zacząłem to cytować. Wiecie co? Strach natychmiast się rozmył jak mgiełka. Cyk, nie ma go. Gdy odnawiamy umysł przez Boże Słowo, wszystkie pociski ogniste złego tracą swoją siłę. Jesteśmy jak w polu, które nas broni przed jakimikolwiek atakami przeciwnika. Zaczynamy myśleć zgodnie z tym, jak Bóg myśli. Dlatego, że Słowo jest Boże, a my przyswajamy to Słowo, wtłaczamy je w swój umysł i myślimy tym Słowem. W związku z tym apostoł Paweł napisał tak: kto jest w duchu, jest myśli Chrystusowej. To jest potężna sprawa. Wtedy ciało traci wpływ na nas, my zaczynamy myśleć po Bożemu i żyć po Bożemu i w ten sposób zaczynamy używać Bożych błogosławieństw, które w nas są zdeponowane, które mamy w duchu. Jeśli poddajemy nasz umysł ciału, sfera ducha jest zgaszona. Ona jest w tobie, ale jest nieczynna, nieaktywna. Wtedy wydaje się bardzo nierealna, wręcz pewnego rodzaju utopią, i to rodzi niewiarę. Gdy nasz umysł jest poddany cielesności, natychmiast pojawia się niewiara, a niewiara uniemożliwia praktykowanie Bożych błogosławieństw, które masz. Na przykład jest napisane, że Boża miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Masz Ducha Świętego? No to masz miłość. Ale jeśli myślisz według świata, to wydaje ci się, że ta prawda Bożego Słowa jest bajką. Że to jest nierealne. No przecież widzę w sobie te zło. No przecież widzę w sobie, że się wściekam na dzieci, na koleżankę w pracy, na podwładnych w pracy. Dokładnie. To jest efekt tego, że źle myślisz. Twoja dusza zgadza się z twoim ciałem, więc robisz te rzeczy. Ale jak zacznie się twoja dusza zgadzać z twoim duchem i będzie podporządkowana całkowicie wpływowi ducha, zaczniesz robić to, co płynie z ducha, więc nie będziesz się denerwować. więc nie będziesz się złościć, więc nie będziesz obgadywać, więc nie będziesz plotkować, będziesz robić właściwe rzeczy. Dlaczego? Bo wtedy dopiero praktykujesz Boże błogosławieństwo. Niewiara nigdy nie praktykuje Bożych błogosławieństw. Tylko ten, kto chodzi w duchu, jest pełen wiary, praktykuje to, co otrzymaliśmy w Chrystusie Jezusie. Co więcej, niewiara powoduje otwieranie się na wpływ cielesności, a w konsekwencji na cielesne postępowanie, które rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. Więc jeśli chodzimy w myślach według ciała, to jest kwestią czasu, kiedy zgrzeszysz. To jest kwestia czasu tylko. To jest prosta konsekwencja. Jest skutek i jest przyczyna. Tak? Jest coś przyczyną i jest konkretny skutek w postaci grzechu. A jeśli grzech się w tobie rozpleni, zabije cię. Ale jestem narodzony na nowo. Jeśli nie chodzisz według ducha, to chociaż byłeś narodzony na nowo, możesz doprowadzić swoje życie do takiego stanu, że upadniesz i wyprzesz się Chrystusa i twój duch umrze znów ponownie. Tak jak kiedyś umarł, gdy zgrzeszyłeś po raz pierwszy w swoim życiu. Dlatego, moi drodzy, tak ważne jest odnawianie swojego umysłu Bożym Słowem. Myśl o sobie tak, jak mówi Słowo Boże. Ale pewne rzeczy we mnie są silniejsze ode mnie. Nie, to jest nieprawda. Niektórzy ludzie mówią, musiałem ukraść, bo to było silniejsze ode mnie. Nieprawda. Ty po prostu poddałeś swoją duszę praniu ciała. Ciało cię wzięło tak w obroty, ta grzeszna natura tak cię wymaglowała, że stwierdziłeś, już nie mogę się oprzeć. No muszę ukraść. Nie. Wystarczyło zatrzymać się, postawić tamę, pokutować i sięgnąć do tego, co jest w duchu. Czasami, moi drodzy, to oznacza śmierć. Śmierć naszej duszy. I dlatego Jezus powiedział, kto idzie za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Oznacza to, że dokonujemy ordynarnego, bezczelnego, siłowego wyboru ducha, a nie duszy. Wbrew sobie. Przychodzą ci głupie myśli do głowy? Wiesz, co masz zrobić? Na siłę podporządkować te myśli Chrystusowi. Wbrew sobie. Dlaczego? Bo to ty w swojej woli decydujesz, kim jesteś. Bóg za ciebie tego nie zrobi, diabeł za ciebie tego nie zrobi, to ty decydujesz. Powiesz, nienawidzę tej sąsiadki. Ty decydujesz, czy ją nienawidzisz, czy ją błogosławisz. Ty. Ale wiesz, jak zadecydujesz? Stosownie do tego, czy poddajesz się ciału, czy poddajesz się duchowi. Jeżeli poddasz wszystko Duchowi Świętemu i przyjmiesz to, co jest napisane w Słowie Bożym, powiesz, tak, to jest moje życie, to jest moja prawda. Tak będę myślał, tak będę mówił, więc błogosławię tą sąsiadkę. Tak to wygląda. Nie chcę, ale muszę. Jak powiedział klasyk. Tak żył Chrystus. Wiecie, pamiętajmy o jednej rzeczy. Nasz Pan, gdy był tutaj na ziemi, był zmęczony. Nie chciało mu się. Oczywiście Ewangelia o tym nie mówi, że mu się nie chciało. Ale wiecie, jak czytam w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka, że późno do wieczora uzdrawiał chorych, a potem wcześniej rano wstał i poszedł się modlić, to tak obliczam, że spał ze 2-3 godziny. Jak ciało reaguje człowieka na 2-3 godziny snu? Trochę do tyłu jest, nie? A on wstał wcześniej rano i poszedł i się modlił. Więc domniemuję, że musiał borykać się z tym samym, z czym ja się borykam, gdy się nie wyśpię. Ale mówimy i uczymy się tego na przykładzie Pana Jezusa, żebyśmy zobaczyli, że my, tutaj żyjący w ciele na ziemi, naprawdę mamy szansę na zwycięstwo. On zwyciężył? To jest zwycięstwo dla ciebie przygotowane. Tak i my mamy żyć teraz i czynić dzieła Chrystusa. Chrystus zwyciężał i czynił wielkie dzieła Boże. Dlaczego Jezus czynił wielkie dzieła Boże? A propos tego pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Jezus modlił się, na osobności, wcześnie rano, niewyspany, ale uczniowie go znaleźli i on mówi, dobrze, idziemy teraz, bo muszę głosić Królestwo Boże w innych miejscowościach. I poszli. I na kogo się natknęli? Na trędowatego. I co Jezus zrobił z trędowatym? Oczyścił go. Skąd on to wziął? O, był Jezusem. On był zrodzony z tego samego ducha, z którego ty jesteś zrodzony. Wiesz o tym? Gdy był tutaj na ziemi, zrodzony z kobiety, z Marii, został zrodzony z nasienia ducha, dokładnie tego samego, z którego my zostaliśmy zrodzeni, gdy przyjęliśmy Jezusa do serca i Bóg nas zrodził na nowo. Tylko, że on sięgał po to, co jest w jego duchu, a następnie, gdy stawał wobec trędowatego, z tego ducha brał również i mówi, bądź czysty. Miał doskonałą wiarę, która czerpała z jego wewnętrznego człowieka, z jego sprawiedliwej, boskiej natury i mocą tego nowego człowieka on uzdrawiał. Jeżeli jesteś nowym stworzeniem, ta sama moc jest w tobie. O tym pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan 1,19. Jak nadzwyczajnej wielkości jest Boża moc względem nas, którzy wierzymy zgodnie z działaniem potężnej siły Boga, której wzbudził Jezusa z martwych. Ta sama moc. Co ty na to? Czy wyobrażasz sobie, że teraz gdziekolwiek idziesz, do apteki, do sklepu, do parku, na plażę, ta sama Boża moc jest w tobie i możesz ją używać, jeżeli jesteś narodzony na nowo? Powinno być alleluja w tym miejscu. Ale rozumiem, że rozważacie to wszystko w swoich sercach, w zadumie. Myślę, że to wszystko, o czym dzisiaj sobie powiedzieliśmy, bo dojechaliśmy już do końca dzisiejszego nauczania, jest dla nas bardzo praktyczną pomocą. Pamiętaj, mój drogi bracie, moja droga siostro, szatan szuka przyczółka w tobie. On nie ma do ciebie prawa. To nie jest tak, że on po prostu może sobie wejść i hasać po tobie, jak mu się chce. On ma prawo dotknąć twojego ciała i poprzez impulsy ciała ma prawo kusić cię, ma prawo wysyłać bodźce, ale to ty decydujesz, czy wybierzesz te bodźce, czy też wybierzesz całkiem inny rodzaj życia z ducha. Czy będziesz żył w sprawiedliwości, która płynie z Ducha Świętego, który mieszka w tobie, czy wybierzesz ciało, w którym mieszka grzech. To ty dokonujesz wyboru. Więc zachęcam nas, moi drodzy, zamiast spędzać czas na obojętnych, jałowych czasami czynnościach typu oglądanie telewizji, czytanie książki, nie wiem, siedzenie zbyt długie w internecie. Ja nie twierdzę, że macie nie oglądać telewizji. Ja nie jestem przeciwny temu. Tak? Tu chodzi o tą równowagę. Czym moja dusza jest tak naprawdę napełniona? Czym żyje mój umysł? Zamiast więc umieszczać w sobie jałowe tematy, albo wręcz grzeszne tematy, odnawiaj swój umysł Bożym Słowem. I chodź w tym, co w tobie jest. Co w tobie jest, zrodzone z Boga. A zrodzeni jesteśmy na obraz Boga w sprawiedliwości i świętej prawdzie. Niesamowite. Halleluja. Jesteśmy zwycięzcami, moi drodzy. Zwycięstwo jest nam dane. Tylko musimy po nie sięgnąć. Żaden wódz, żaden generał nie zwycięży bitwy, jeśli nie użyje prawidłowych, właściwych strategii oraz środków walki. Używaj tego, czego się dzisiaj nauczyłeś i będziesz zwycięzcą.